Dzień dobry, ja się nazywam Łukasz Sakowski i jestem autorem strony totylkoteoria.pl, a to jest podcast Teoretiko, w którym zazwyczaj rozmawiam z różnymi ekspertami, naukowcami, analitykami, ale dzisiaj będzie to odcinek tylko z moim udziałem. Opowiem o tym, co dokładnie zrobiono w głośnym eksperymencie izraelskich naukowców na zarodkopodobnych strukturach. Jak ten eksperyment przebiegał, na czym on polegał, co z niego wynika. A zanim przejdę do konkretów, to jeszcze chciałbym bardzo Państwa poprosić o wystawianie po wysłuchaniu podcastu ocen na Spotify, ponieważ zorganizowano kilkukrotnie już akcję obniżania rankingu mojego podcastu. Hejterzy i stalkerzy zgadywali się, żeby masowo wystawiać negatywne oceny. W każdym razie każda kolejna ocena, szczera i autentyczna, jest czymś, za co będę bardzo wdzięczny. No i chciałbym jeszcze zaprosić Państwa na moją stronę na Patronite, bo to dzięki niemu mogę tworzyć ten podcast i pisać artykuły na stronie totylkoteoria.pl. A mój Patronite to patronite.pl/totylkoteoria. Tam można dołączyć i zostać moim patronem i w ten sposób dołożyć cegiełkę do istnienia tego bloga i tego podcastu i w ogóle mojej szerzej rozumianej działalności popularno-naukowej, publicystycznej i dziennikarskiej. A teraz do rzeczy. W ostatnim czasie świat obiegła informacja, że izraelscy biolodzy dokonali przełomu w badaniach embriologicznych. Mianowicie w ciągu 8-dniowego eksperymentu udało im się stworzyć wczesny zarodek ludzki, tutaj zarodek ludzki w cudzysłowie, który powstał nie z plemnika ani z oocytu, zwanego też komórką jajową, lecz z przeprogramowanych komórek somatycznych. Pytanie teraz, czy media słusznie zrobiły z tego taką sensację i na czym ten eksperyment polegał, co dokładnie tam się zadziało i czy taka technika jest funkcjonalna, wydajna, czy można by w przyszłości tworzyć z niej, hodować z niej ludzi? Na te pytania postaram się za moment odpowiedzieć. W normalnej sytuacji zarodek powstaje poprzez zlanie się przedjądrza męskiego pochodzącego z plemnika i żeńskiego przedjądrza pochodzącego z komórki jajowej. Te przedjądrza składają się na zygotę. Jak one się połączą, to powstaje nowa komórka ze zrekombinowanym DNA, nowym genomem pochodzącym i od ojca, i od matki. No i w momencie, kiedy dochodzi do pierwszego podziału komórkowego tejże zygoty, to wówczas mamy już do czynienia z nowym życiem, odrębnym osobnikiem, odrębnym biologicznym bytem. Co bardzo ważne, także w biologii rozwoju i w biologii ewolucyjnej jest to też już kolejne pokolenie. O kolejnym pokoleniu nie mówimy dopiero wtedy, kiedy jakiś osobnik się wykluje, czy też urodzi, tylko od pierwszego podziału komórki jajowej zapłodnionej i potem już zygoty. Tutaj w tym eksperymencie, o którym mowa, izraelskim eksperymencie, całkowicie zmieniono formułę biologii rozwoju zarodka, bo zamiast tego opisanego przeze mnie przed chwilą procesu z udziałem plemnika i komórki jajowej zlania się przedjądrzy i powstania zgody, w tym przypadku wykorzystano komórki macierzyste, tak zwane pluripotencjalne, czyli takie, które są zdolne do rozwinięcia się w każdy rodzaj komórek, oprócz tych, które tworzą trofoblast, czyli to, co potem rozwija się w łożysko. No i następnie przeprogramowano te komórki w komórki totipotencjalne, czyli takie komórki, które mogą przekształcić się we wszystkie typy komórek, nawet te trofoblastyczne, czyli pozazarodkowe, które właśnie tworzą łożysko. No i zadziałano na te komórki specjalnymi środkami chemicznymi, tak aby wyróżnicowały się we właściwy zarodek, czyli tak zwany epiblast, i w struktury pozazarodkowe, czyli właśnie trofoblast, przyszło łożysko, i hipoblast, czyli przyszły pęcherzyk żółtkowy. Potem zmieszano te komórki w specjalnych proporcjach i hodowano je w sprzęcie laboratoryjnym zwanym wstrząsarką. Tutaj dodam też, że nie były te komórki modyfikowane genetycznie. Oddziaływano na nie w różne chemiczne, metaboliczne, genetyczne sposoby, ale nie było tutaj genetycznej modyfikacji. No i pomimo, że większość tych hodowanych komórek w tej wytrząsarce nie reagowała w sposób typowy dla zarodka, to około 1% z nich, jak podają badacze, zaczęła się samoistnie łączyć, tworzyć takie konglomeraty skupiska, w których powstały struktury podobne do takich struktur zarodkowych. Natomiast jak zauważają badacze, którzy są autorami tego eksperymentu, nie były to zarodki, tylko struktury zarodkopodobne. Co trzeba podkreślić, bo czym innym jest zarodek, a czym innym jest jakaś hodowla komórkowa, która zarodek tylko przypomina, tylko i aż. No i teraz tak, tę strukturę zarodkopodobną hodowano przez 8 dni, co odpowiadało około 14 dniom rozwoju zarodka, takiego naturalnego zarodka. Ta różnica 8-14 dni wynika przede wszystkim z tego, że pominięto te pierwsze procesy właśnie zlania się przedjądrza, pierwszych podziałów komórkowych, powstania moruli, blastocysty, wylęgania się tejże blastocysty. No i tak jeszcze dla porównania, to taki naturalnie rozwijający się zarodek ludzki w 5 dniu rozwoju ma właśnie formę tejże blastocysty. Ona się wylęga z osłonki przejrzystej. Można to trochę przyrównać do wykluwania się pisklaka z jajka, bo z grubsza tak to wygląda, tylko to, co się wykluwa w przypadku ssaków, czyli ta blastocysta, no to jest taki trochę, mówiąc brzydko, zlepek komórek. Chociaż nie lubię tego sformułowania, no ale potocznie można tak to ująć. No i ta wykluta, czy też wylęgnięta, jak niektórzy mówią, blastocysta, ona się zagnieżdża w macicy. Implantacja w ścianie macicy się kończy w okolicach między 10 a 12 dniem, a około 14 dnia życia tego zarodka zaczynają powstawać trzy listki zarodkowe, endoderma, ektoderma i mezoderma. Tutaj to zaczynają powstawać, jest takie grubo powiedziane, to jest powiedzmy etap przedwstępny tego powstawania. No i ta endoderma, te listki zarodkowe potem wezmą udział w jednym z najistotniejszych procesów w całym życiu każdej osoby, czy też każdego w ogóle zwierzęcia rozmnażającego się płciowo, mianowicie w gastrulacji. W trakcie tejże gastrulacji różnicują się i kształtują różne komórki, które utworzą potem w przyszłości poszczególne części ciała i organy. Także jest to gastrulacja, jest takim etapem w życiu każdego, była takim etapem w życiu każdego z nas, kiedy rozstrzygały się kluczowe sprawy dotyczące naszej morfologii, prawidłowości w naszym rozwoju, też predyspozycji do części chorób. No i wracając do tego eksperymentu izraelskich naukowców, to kluczowe w tym eksperymencie były takie fakty. Po pierwsze, eksperyment ten zakończył się, zanim właśnie zaczęła się gastrulacja, o której wspomniałem, bo 8 dni trwał eksperyment, rozwój zarodka odpowiadał 14 dniu z rozwoju naturalnego, czyli tuż przed gastrulacją. No i po drugie, sekwencja rozwoju tej zarodkopodobnej struktury pomijała właśnie etap gametogenezy, czyli powstawania plemników i oocytów. W tym, co bardzo ważne, pomijała też zjawisko crossing over, czyli sortowania chromosomów, czyli takie dwa zjawiska, które zwiększają różnorodność genetyczną, a tym samym zmniejszają ryzyko rozmaitych chorób genetycznych i w ogóle też predyspozycji do rozwijania różnych chorób. No i eksperyment ten, poza tym, że pomijał właśnie powstanie plemników i oocytów, pomijał też zapłodnienie, pomijał etap zygoty, moruli, blastocysty, wylęgania się tej blastocysty, no i zagnieżdżania się oczywiście w ścianie macicy, bo to było w wytrząsarce wszystko. No i w trzecim dniu eksperymentu rozwój tych struktur zarodku podobnych odpowiadał 10 dniu naturalnego rozwoju zarodka, a w 8 dniu, tak jak już mówiłem, eksperyment zakończono i to odpowiadało 14 dniu rozwoju. I tak, wiele mediów podało informację, że izraelscy naukowcy stworzyli ludzki zarodek. Tymczasem, jak sami badacze podają, była to zarodkopodobna struktura hodowlana z komórek macierzystych, a nie prawdziwy zarodek. Podkreślam to ponownie, ponieważ to brzmi znacznie mniej sensacyjnie, a jest poprawne merytorycznie. Tutaj zacytuję dosłownie po angielsku, badacze określają to tak. The stem cell-based embryo-like structures. No i po drugie, nie jest to pierwszy taki embryopodobny twór komórkowy, a tak można by wywnioskować z części przekazu medialnego, bo takie tworzono już wcześniej, zwłaszcza na zwierzętach laboratoryjnych, szczególnie na myszach. No i kolejna sprawa jest taka, że no jak mówimy tutaj o zarodkopodobnej strukturze, no to jeżeli ktoś chce to stawiać na równi z zarodkiem, to ja tu proponuję porównać strukturę serca podobną, wyhodowaną w hodowli komórkowej do serca. To nie jest to samo, to jest coś innego. No i pytanie, dlaczego badanie przerwano 8 dnia eksperymentu, a 14 dnia według jakby kalendarza zarodkowego, tak to imimy, o czym już wcześniej mówiłem. No więc w wielu państwach jest tak, że eksperymenty na zarodkach są ludzkich, oczywiście, są dozwolone do 12 tygodnia rozwoju. Na myszach i innych takich można, generalnie innych zwierzętach można prowadzić te eksperymenty dłużej. Nie wiem, jak to jest w przypadku szympansów, być może tam trzeba jakieś specjalne zgody uzyskać, natomiast jeżeli chodzi o zarodki ludzkie, no to ustalono, że 12 tydzień rozwoju to jest taka granica, której się nie powinno przekroczyć, puszka, której się nie powinno otwierać i oczywiście tutaj, kiedy dyskutuje się o tym, to wiele osób zwraca uwagę na takie aspekty jak ideologia, religia, polityka, argumenty społeczne, ale ten 14 dzień tak naprawdę właśnie ma uzasadnienie przede wszystkim w biologii. Ono jest uzasadnieniem w takim dobrym uzasadnieniem merytorycznym, a chodzi mianowicie o to, że w 14 dniu rozwoju zarodek przestaje być niezależny od ciała kobiety, od 14 dnia powinien już się zagnieździć w macicy i się dalej, żeby się dalej rozwijać. Natomiast przed 14 dniem on może się rozwijać w hodowli komórkowej, więc stąd ten 14 dzień po pierwsze. Ale jest też ważne to, że gastrulacja zaczyna się po 14 dniu. I kiedy gastrulacja już się zaczyna i potem następuje, trwa, te komórki się różnicują i to już nie wygląda jak, ani nie jest to taki zlepek, jak to się brzydko mówi, zlepek komórek, tylko to już jest bardziej wyszczegółowane ciało nowego, kształtującego się, rozwijającego się prenatalnie osobnika, nowego pokolenia. No i istotny jest też fakt, oczywiście już nie z perspektywy tak ściśle biologiczno-merytorycznej, ale ta granica 14 dnia jest też istotna z punktu widzenia psychologicznego dla eksperymentatorów, bo tak jak doskonale każdy, kto żyje na tym świecie pewnie 2 dekady lub dłużej, a niektórzy może nawet już wcześniej się o tym przekonali, przekraczanie ustalonych granic, jeśli są one stosunkowo łatwe do przekroczenia i nie niosące szczególnych konsekwencji, no to się je nieraz przekracza, jakoś tam racjonalizując to przekraczanie tych granic, że bo to pierdoła, bo to nic takiego szczególnego, bo to drobna sprawa. No ale kiedy się sumuje efekty przekroczeń, kilku takich przekroczeń tych granic, tak krok po kroku, no to się okazuje, że nagle efekty, które mamy po przekroczeniu tych kilkukrotnym przekroczeniu tych granic kolejnych, ale drobnych, jak się to sumuje, no to się okazuje, że zrobiono coś szokującego, czy nawet nielegalnego. Natomiast jeżeli ta granica, mimo że względnie płynna, no bo 14 dzień, można też powiedzieć na godziny, minuty i tak dalej, ale jednak mimo że względnie płynna, to jest dość konkretna. No i jej zniesienie takiego 14 dnia, przesunięcie tej granicy prawnej, etycznej do na przykład 21 dnia, do 3 tygodnia rozwoju, byłoby o wiele trudniejsze, co no, myślę, że nie tylko potencjalnie, ale również rzeczywiście chroni ludzkość przed pójściem w takim kierunku traktowania ludzi jak towaru, jak przedmiotu, też wykorzystywania takich rzeczy być może w przyszłości do polityki, do kształtowania społeczeństwa. Ja nie rozstrzygam o tym, czy ta granica 14 dnia jest dobra i czy powinna być ostateczna, natomiast no, ma ona ewidentne zalety. No i jeszcze jedna rzecz. Taka wysoka poprzeczka, czyli ten 14 dzień rozwoju, czyli względnie jednak krótki okres badania tych ludzkich zarodków, ma też taką funkcję, że nawet jeśli człowiek czasem łamie jakieś swoje standardy, jakieś ma wysokie standardy etyczne czy moralne, no i nawet jeżeli od czasu do czasu łamie, bo są tak wysokie, że trudno je przestrzegać, to jednak ma tą aspirację, no i dzięki temu trudniej, z każdym kolejnym razem trudno i trudniej jest te granice przekroczyć, nawet jeżeli od czasu do czasu się to robi, a oczywiście lepiej przekroczyć te potencjalnie lub rzeczywiście negatywne granice rzadziej lub częściej. No i też zauważmy, że w ten sam sposób się formuje rozmaite konwencje etyczne, jakieś prawne dotyczące praw człowieka, jakieś w kwestiach wojennych i tak dalej. Się zazwyczaj te granice, te wymagania wyostrza po to, żeby właśnie w razie jak się je przekroczy, żeby nadal jeszcze nie być, żeby jeszcze być na względnie bezpiecznym polu. No i teraz pytanie, czy ta metoda, którą uzyskano te zarodki, pozwalałaby potencjalnie tworzyć sztucznych, w cudzysłowie sztucznych ludzi, czyli no jakby tworzyć ludzi bez zapłodnienia, bez rodziców w ogóle. No i tak, chociaż hipotetyczne, to bardzo możliwe, że taki zarodkopodobny twór, który otworzono, nawet mimo najlepszych możliwych warunków laboratoryjnych, wkrótce, tak czy inaczej by obumarł lub jakoś się zdeformował i w ogóle rozwinął się w jakiś nie wiadomo do końca co, ponieważ do prawidłowego rozwoju organizmu potrzebne są czynniki genetyczne, białkowe, jakieś transkrypty, czynniki hormonalne, a przede wszystkim czynniki środowiskowe dotyczące obecności macicy, ścian macicy, kontaktowego nacisku itd. No i co więcej, komórki powstałe w toku przeprogramowywania, czyli właśnie takiego toku, w jakim uzyskano te komórki do stworzenia tego zarodkopodobnego tworu. Komórki takie są mniej stabilne genetycznie, epigenetycznie i metabolicznie od normalnych komórek, takich zwykłych, nieprzeprogramowanych, a przez to są na przykład bardziej skłonne do nowotworzenia. I prawdopodobnie gdyby organizm z takich powstał i się rozwijał, gdybyśmy zobaczyli dużą statystykę, porównali organizmy powstałe z takich komórek przeprogramowanych do takich naturalnie powstałych komórek w toku zapłodnienia i tak dalej, no to prawdopodobnie te ludzie czy zwierzęta z takich przeprogramowanych komórek stworzeni mieliby raczej niemal na pewno znacznie wyższą zapadalność na rozmaite choroby. No a poza tym jest też kwestia też tej różnorodności genetycznej. W przypadku tego procesu nie zachodzi właśnie crossing over, segregacja chromosomów, nie zachodzi też zlanie przedjądra się męskiego i żeńskiego, czyli pochodzenie od dwóch różnych genów, które łączą się w jeden genom. A to też bardzo istotnie wpływa na rozmaite zaburzenia czy też ryzyko zaburzeń. No ale nawet jeśli jakimś cudem udałoby się taką techniką tworzyć nowych ludzi, to wydajność takiego procesu byłaby raczej nieopłacalna. Podobnie jak zresztą w przypadku klonowania. Liczba obumarłych zarodków, płodów czy chorych noworodków, przypadających na liczbę uzyskanych w ten sposób zdrowych dzieci, byłaby zbyt duża, aby prowadzenie takiego, tu w cudzysłowie, biznesu było jakkolwiek opłacalne. Chociaż to biznesu określenie też, no, gdyby coś takiego robiono, to można by w zasadzie mówić tutaj o swego rodzaju biznesie, handlu ludźmi, co daje jakieś odniesienie do tych aspektów etycznych i moralnych. No ale wracając, to o ile naturalne poronienia przy zwykłej ciąży dość często się zdarzają i są zresztą takim no, naturalnym procesem fizjologicznej selekcji biologicznej występującej u ssaków wszelkich od milionów lat, no to koszty takiego procesu sztucznego i tej utraty tych zarodków, które, czy płodów, czy nawet noworodków, które by były wadliwe z powodu tego całego procesu, tej sekwencji zdarzeń, no koszty byłyby znacznie, znacznie wyższe niż po prostu takie zwykłe promienie jakiegoś wadliwego zarodka. Ja prędzej mógłbym sobie wyobrazić podawanie takich powstałych w ten sposób zarodków do sztucznych, w cudzysłowie, zarodków do macicy z nadzieją, że się zagnieżdżą. No ale pytanie, po co to robić, skoro zwykłe zapłodnienie i również zapłodnienie w warunkach in vitro jest i będzie dla takiego zarodka i przyszłej nowej osoby o wiele zdrowsze i bezpieczniejsze niż ten proces z przeprogramowywaniem, z pominięciem zapłodnienia i tak dalej. A dla rodziców takiego przyszłego dziecka i dla instytucji państwa, które miałyby jakoś to regulować, no to by było po prostu zwykłe zapłodnienie jest tańsze, prostsze, tańsze, efektywniejsze. Stąd też uważam, że jakieś dystopijne wizje o hodowaniu w ten sposób dzieci i w ogóle społeczeństwa jest przedwczesne, a może w ogóle nierealistyczne. No i myślę, że prędzej tutaj można by było mówić, gdyby to taka technika miała zaistnieć w przyszłości, czyli tworzenie dzieci bez rodziców, że zagrożenie tutaj dotyczy bardziej właśnie tego braku rodziców, no bo dziecko, o interes dziecka dbają rodzice. Jeżeli tych rodziców nie ma, oczywiście jakieś instytucje państwa o dzieci też dbają, ale to nigdy nie będzie to samo, co dbanie o dziecko rodziców, dziadków, rodzeństwa starszego. No i wobec tego bardziej w takiej sytuacji obawiałbym się, że takie dzieci mogą być jakoś wykorzystywane, nie mając starszych, dorosłych osób, które będą o nie dbać, że mogą być jakoś wykorzystywane i no i stąd też raczej prędzej wyobrażałbym sobie, jakbym już miał jakieś dystopie tutaj przywoływać, no to prędzej wyobrażałbym sobie scenariusz jak z filmu Wyspa lub z książki Nie opuszczaj mnie, czy też z filmu Nie opuszczaj mnie, bo również film powstał na bazie książki, niż z nowego, wspaniałego świata. No a na koniec, skoro ten eksperyment nie służył do utworzenia technologii tworzenia sztucznego tworzenia, hodowania dzieci bez udziału rodziców, no to pytanie, jaki był cel tego eksperymentu? No i po pierwsze, jest to taka forma rozwijania nauki badań podstawowych. W opozycji do nauki aplikacyjnej badania podstawowe nie służą jakimś konkretnym, pragmatycznym rozwiązaniom, chociaż praktycznie zawsze się do nich w perspektywie czasu przykładają, ale nie są celem takich podstawowych badań, nie jest odkrycie czegoś konkretnego, tylko po prostu sprawdzenie, jak coś działa i dlaczego tak to działa. No ale w przypadku tutaj tego badania można zobaczyć, jeżeli już chodzi o jakieś takie pragmatyczne aspekty, jak to jest i co powoduje to, że niektóre zarodki, również takie, w ogóle takie w naturalnej ciąży, czy to pochodzące zarodki z zapłodnienia normalnego, naturalnego, czy zapłodnienia in vitro, zaczynają wchodzić na szlak zaburzonego rozwoju. No i jak zauważa ta instytucja, gdzie te badania izraelskie przeprowadzono, Tutaj cytuję, jeśli w trzecim dniu protokołu eksperymentu, co odpowiada dziesiątemu dniu naturalnego rozwoju embrionalnego, zarodek nie zostanie prawidłowo otoczony komórkami tworzącymi łożysko, jego struktury wewnętrzne, takie jak pęcherz grzódkowy, nie będą się prawidłowo rozwijać. No i Instytut Weizmana, dodaje, że na takich embriopodobnych tworach ludzkich można by w przyszłości prowadzić badania nad embriopatologiami czy testy teratologiczne. Bo chodzi o to, że na zarodku nie możemy tego zrobić, ponieważ prawo tego zabrania, ponieważ normy etyczne tego zabraniają, ponieważ moralność nam to sugeruje, że tak nie wolno. Natomiast taki zarodkopodobny twór, który nie jest zarodkiem, ale rozwija się w podobny sposób, może stać się takim modelem eksperymentalnym do właśnie badań teratologicznych i embryopatologicznych. Teratologicznych, czyli jakiegoś tam negatywnego wpływu właśnie na zarodki, na płody, jakichś różnych czynników chemicznych na przykład. Oczywiście, gdyby się okazało, że takie zarodkopodobne twory mogą się przy odpowiednich warunkach, na przykład w szczepieniu do macicy, rozwinąć w normalnego człowieka, no to w takiej sytuacji myślę, że wtedy faktycznie już moglibyśmy mówić nie o zarodkopodobnym tworze, tylko po prostu o ludzkim zarodku. I wtedy takie zarodki sztucznie tworzone też powinny być objęte no, takimi samymi prawami jak zwykłe zarodki. Tak samo jak na przykład dzieci powstałe w wyniku czegoś takiego, gdyby miały kiedyś powstawać, powinny mieć takie same prawa jak dzieci powstałe w wyniku zapłodnienia i mając swoich rodziców, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo problemów etycznych, etyczno-społecznych wynikających z braku rodziców. No i myślę, że o kolejnych jakichś postępach w tego typu badaniach usłyszymy już wkrótce, bo one są dosyć intensywnie w różnych miejscach na świecie prowadzone. A tymczasem chciałbym jeszcze na koniec przypomnieć, że bardzo Państwa proszę o wystawienie uczciwych ocen na Spotify'u. Jeżeli oglądacie Państwo na YouTubie, to dawanie łapek w górę, komentowania, udostępniania, wysyłania znajomym, jeżeli się Wam ten podcast spodobał. No i przede wszystkim odwiedzania strony patronite.pl/to tylko teoria, bo to dzięki wsparciu patronów i patronek, przede wszystkim dzięki niemu mogę ten podcast prowadzić, mogę prowadzić stronę totylkoteoria.pl. I tutaj szczególne też podziękowania dla Marcina Stana, który już od paru lat jest hojnym, dobrym patronem. Do usłyszenia.